have many thoughts and things to say, but I know that my words will come out the people all around me to see.
Jest piątek, godzina dziewiąta. Słuchacie podcastu Kapok.
Dzisiaj będzie trochę o mojej najnowszej książce, najnowszej samodzielnej, czyli o zbiorze opowiadań Zimne światło gwiazd, ponieważ już po premierze światła jeden mój tekst, konkretnie opowiadanie Stultie Circenses, ukazał się także w antologii Gladiatorzy od Fabryki Słów. Ale dzisiaj będzie o świetle. Jest to... Czasem trudno jest mi powiedzieć, co to dokładnie jest. Na pewno jest to utopia, na pewno jest to alternatywna historia, na pewno jest tam sporo space opery, ale starałem się też napisać science fiction takie, jak pisano kiedyś. Czyli science fiction, w którym science gra rolę równie ważną co fiction. I chociaż faktycznie opowiadania te przedstawiają losy polskich kosmonautów, co można uznać w zasadzie prawie tylko i wyłącznie za fantastykę, ponieważ polskich kosmonautów nie było w rzeczywistości zbyt dużo, to jednak chciałem, żeby wszystko to, co opisuję, rzeczywiście nosiło znamiona zdarzeń, które mogły mieć miejsce w opisywanym czasie. I tak pierwsze opowiadanie, Raum Curiositet, dzieje się w czasie II wojny światowej i opiera się na pracach Sturmbannführera SS Wernera von Brauna, który był postacią autentyczną. Był to człowiek, który zaprojektował niemieckie rakiety A4, lepiej znane nam jako V2, czyli rakietowe bomby, które używane były m.in. do bombardowania Londynu, Brukseli i jeszcze paru innych miast. Po wojnie uciekł i został przez CIA w trakcie operacji Paperclip w tajemnicy, nawet przed prezydentem Stanów Zjednoczonych, przerzucony do USA, gdzie pracował dalej i stał się w pewnym momencie dyrektorem takim technicznym w NASA. I to on właśnie zaprojektował rakietę Saturn V, która zaniosła ludzi na Księżyc. Werner von Braun z Raum Curiositet jest prawdziwy, natomiast nie jest prawdziwa rakieta, którą on tam stworzył. Nie jest albo jest. Główny bohater Thomas von Richthofen, który również jest postacią fikcyjną, mimo że bardzo mocno opartą na istniejącym rodzie von Richthofenów, którzy byli asami myśliwskimi I i II wojny światowej. Otóż von Richthofen poleciał w kosmos rakietą, która stanowiła kompleks w rzeczywistości. Jak to Ciołkowski ładnie określił, pociąg rakietowy A12, A11, A10 i A9. One zostały zaprojektowane i gdyby naziści nie przegrali wojny, jestem przekonany, że ludzie polecieliby w kosmos o 10 lat wcześniej. Dlatego, że te projekty, nad którymi pracował von Braun, ostatecznie okazały się skuteczne. On oczywiście zaprojektował Saturna, a nie pochodną serii agregat. Ale tak na dobrą sprawę to wszystko nie różniło się aż tak bardzo. Rakieta A9, którą Thomas von Richthofen poleciał w kosmos, nigdy nie powstała. W każdym razie nigdy nie weszła do produkcji, ale była planowana już w początkowej fazie prac nad A4. Pod koniec wojny, kiedy zaczęło trochę brakować czasu i zaczęło trochę brakować przychylności Hitlera, a w związku z tym Reichsmarek, prowadzono nad nią pracę pod kryptonimem A4B. Powstały dwie wersje projektowe, jedna z bocznymi skrzydłami, jedna ze skrzydłami wzdłuż kadłuba. Projektowano także rakietę załogową. Do startu nie doszło. Jestem przekonany, że gdyby wtedy coś z tych planów się powiodło, skończyłoby się dokładnie tak samo, jak skończyło się Raum Curiositet. Może więc lepiej. Pierwsze opowiadanie, w którym poznajemy głównych bohaterów cyklu, przedstawia ciężki statek międzyplanetarny 01 Marceli Nowotko. Taki pomysł został wymyślony. Na samym początku lat 60. zaprojektowano wyprawę na Marsa. Na początku lat 60. w Związku Radzieckim zaplanowano lot na Marsa, który pierwotnie miał zacząć się w 1971 roku i misja miała potrwać 3 lata. Do jego przeprowadzenia miał służyć tiarzeły Mieszpłanetny Karabl, czyli ciężki statek międzyplanetarny, którego zaprojektowano kilka wersji. Jedna z nich pod kryptonimem Mavr miała objąć również przelot nad Wenus. Mavr, czyli skrót od Mars Veniera. Fazy projektowe fazami projektowymi, ale akurat TMK poza fazę projektową niestety nie wyszedł. I mimo, że minęło kilkadziesiąt lat, to na Marsa nadal nie polecieliśmy i osobiście jestem przekonany, że jeszcze prędko na Marsa nie polecimy. A jeżeli ktokolwiek tam wyląduje, to nie będą to raczej Rosjanie. I prawdę mówiąc, nie do końca wierzę w Amerykanów, ale w związku z tym, że Chińczycy na razie nie mają żadnego interesu w locie na czerwoną planetę, to tak naprawdę czekam niecierpliwie. Bardzo często pojawiają się w książce stacje kosmiczne. Dlatego, że, no nie oszukujmy się, dla mnie osobiście kosmonautyka, astronautyka bazoorbitalna jest solą w ogóle przygody, clue całej istoty latania w kosmos. No bo po co mamy latać w kosmos, jeśli nie po to, żeby tam zostać? Ciołkowski powiedział, planeta nasza jest kolebką rozumu, ale nie można całego życia spędzić w kolebce. Powtarzam to na kartach swojej książki. I dlatego stacji kosmicznych jest u mnie w kosmosie bardzo dużo. Opisywane przeze mnie stacje klasy Salut i Almaz istniały naprawdę. Pierwsza z nich, Salut 1, pierwotnie nazywana Zarya, została umieszczona na orbicie w 1971 roku. W rzeczywistości stacji kosmicznych nie było aż tak dużo. W ramach programu Salut poleciało ich w kosmos 7, z czego tylko 6 nadało się do obsadzenia załogu. Amerykanie wysłali jedną. Następnie poleciała w kosmos stacja radziecka Mir, która była projektem rozwojowym w serii Salut, a następnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna oraz dwa małe obiekty chińskie, których nawet Chińczycy nie nazywali stacjami, tylko laboratoriami orbitalnymi. W mojej książce stacji Salut i Almaz było dużo więcej. W rzeczywistości było ich odpowiednio 4 i 2. 4 cywilne, 2 wojskowe. U mnie Almazy szczególnie rozwinięte zostały w wielką orbitalną sieć obiektów wojskowych. W praktyce nie wyglądało to tak dobrze, a Amerykanie w ogóle porzucili pomysł wysyłania na orbitę wojskowych stacji zwiadowczych, tzw. Manned Orbiting Laboratory. Chociaż nie da się ukryć, że makieta Mola z dołączonym statkiem Gemini była jednym z pierwszych tego typu obiektów wysłanych w kosmos. Kolejną rzeczą, którą naciągnąłem trochę, chociaż w zasadzie jest prawdziwa, są statki TKS. Bardzo lubię nazywać je kosmicznymi myśliwcami, chociaż w rzeczywistości były to raczej transportowce, na co wskazuje nawet sama nazwa TKS, czyli Tierzeły i Karabl Snabrzenia. TKS istniał, latał w kosmos. Miał być głównym statkiem załogowym i transportowym właśnie dla stacji klasy Almaz. W praktyce nie wyglądało to niestety tak różowo. Odbyły się 4 loty kompletnego zestawu, ponieważ TKS składał się z FGB, funkcjonalno-gruzowy blok, czyli taki przedział towarowy, i wazwrasiejenny aparat, czyli kapsuła powrotna. Kapsuła powrotna, która przez lata była w literaturze bezsensownie nazywana Merkur. Wiąże się to z pewną historią, kiedy Amerykanie odwiedzili Rosjan w zamierzchłych czasach zimnej wojny i ktoś z Rosjan, pokazując na wazwrasiejenny aparat, stwierdził: tak jak wasz Merkur, tak jak wasze Merkury. Ktoś to zapamiętał i w literaturze zachodniej nazywano kapsułę WA Merkurem przez długie lata. Dopiero po roku 2000 ktoś zdementował tą pomyłkę i zaczęto używać rozsądnego nazewnictwa. TKS-y w kosmos poleciały 4. 2 z nich trafiły na orbitę razem z kapsułami. Jeden z nich zadokował do stacji Salut 6. a drugi bardzo mocno przerobiony zadokował do stacji Salut 7. Ten pod nazwą Kosmos 1686 był szczególnie ważny. Kapsuła WA została całkowicie przebudowana, wymontowano system podtrzymywania życia, także nie nadawała się już do powrotu na Ziemię. Przymocowano ją na stałe, umieszczono tam laboratorium zwiadu fotograficznego. I właśnie Kosmos 1686 był taką przełomową konstrukcją, bo on stanowił potem doświadczenia i gdzieś tam wiedza zdobyta przy jego eksploatacji, stanowił potem bazę dla stworzenia 4 z 6 modułów stacji Mir. Na podstawie statku TKS oparto budowę modułów FGB, tych 4, które znajdowały się na promieniu Mira. W mojej książce TKS-y są wykorzystywane bardziej rutynowo. Traktuję je tak, jak byłyby traktowane, gdyby doszły do skutku, czyli tak jak promy Progress i statki załogowe Soyuz. Trochę szkoda, że do tego nie doszło. Kolejnym elementem, który jest w zasadzie w całości prawdziwy, ale nigdy nie istniał, jest stacja Europa. Stacja Europa zbudowana przez blok wschodni. No bo skoro planowano zbudowanie stacji europejskiej, której ostatnim odpryskiem jest moduł Columbus, umieszczony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to dlaczego nie można było zbudować wschodnioeuropejskiej stacji kosmicznej? Europa jest właśnie czymś takim. Europa jest też konstrukcją, która mogłaby zaistnieć. Wszystkie elementy, które składają się na Europę, moduły Bohemia, Mazowia, Panonia, Bajkał, to jest sprzęt, który istniał. To jest sprzęt, który faktycznie był w kosmosie. Jego odpowiedniki, jego analogi znajdowały się na różnych innych stacjach. Na stacjach Salut, na stacji Mir. Nigdy nie pojawiły się w takiej konfiguracji, ale wiedza z tamtego okresu pozwoliłaby bez problemu taką stację zbudować i na orbicie utrzymać. Do tej stacji cumowały różne pojazdy, między innymi radzieckie wahadłowce. Radzieckie wahadłowce to jest temat, no niestety, stosunkowo krótki i w związku z tym smutny. Istniał program Buran. Zbudowano 3 egzemplarze, z czego 2 z nich nie były ukończone w stopniu pozwalającym na eksploatację, a tylko jeden właśnie o nazwie Buran nadawał się do lotu. Został wysłany w kosmos w 1988 roku, okrążył dwukrotnie planetę, następnie wylądował i to w zasadzie był koniec programu Buran. Nic więcej potem się już nie stało. Skończyło się poparcie, skończyły się ruble, potem skończył się Związek Radziecki i było po wszystkim. Buran, mimo że odbył lot orbitalny, to był to lot bezzałogowy, w całości sterowany z Ziemi, dlatego że statek, owszem, do lotu się nadawał, ale nie był jeszcze wyposażony w systemy podtrzymywania życia. Nie był więc w stanie zapewnić bezpiecznego, ani w ogóle jakiegokolwiek lotu z załogą. No i tak niestety skończył się program. Ja pozwoliłem sobie na rozwinięcie tego pomysłu. Flota Buranów w mojej książce ma 5 jednostek. Tak samo jak miała flota wahadłowców amerykańskich. Ponazywałem je tak, żeby trzymało się to pewnej logiki i na podstawie pewnych śladowych informacji, które na temat tego programu mamy. Jednocześnie pozwoliłem sobie dokonać pewnych zmian we flocie wahadłowców amerykańskich. Zmieniłem nazwę jednego z nich. Pozwoliłem sobie także wymazać w mojej alternatywnej historii tragedię Challengera. Wypadek, w którym Amerykanie stracili jeden z orbiterów i 7-osobową załogę, był, no cóż, na tyle wstrząsającym wydarzeniem, na tyle też spektakularnym, że wszyscy prawdopodobnie o nim słyszeli. Pozwoliłem sobie tych dzielnych ludzi ocalić. Widać to na przykład w scenie, kiedy dowódca Challengera, Scobie, rozmawia z pułkownikiem Jerzym Nowickim w trakcie jego feralnej misji. Kolejnym obiektem orbitalnym, który pojawia się na kartach mojej książki, jest stacja Atlant i to już jest fantazja. Stacja Atlant składa się z modułu rosyjskiego, amerykańskiego i chińskiego. I do takiego połączenia nigdy nie doszło, chociaż nie jest ono do końca wyssane z palca. Były plany połączenia stacji klasy Salut z stacją Skylab. Opracowano nawet pewne założenia projektowe, pewne założenia misji dotyczące budowy stacji Skylab, dotyczące położenia paneli słonecznych, dotyczące obiegu energii i całej reszty. Projektowano również misje amerykańskich wahadłowców, które mogłyby dokować do stacji Salut. W rzeczywistości do tego wszystkiego nie doszło. Tak naprawdę pierwszym połączeniem statków amerykańskich i radzieckich była misja Sojuz Apollo w 1975 roku, kiedy dwa te statki połączyły się na orbicie, otwarto śluzę, nastąpiła wymiana załogi między statkami i wspólny wielogodzinny lot. Następnie już w latach 90. do rosyjskiej ówcześnie stacji Mir cumowały kilkukrotnie amerykańskie wahadłowce. Stacja Mir zresztą była tak niecałkiem rosyjska, dlatego że jeden z jej modułów został sfinansowany przez NASA i miał na pokładzie amerykański sprzęt. Był to, co ciekawe, moduł, który pierwotnie miał służyć radzieckiemu zwiadowi wojskowemu, więc trochę chichot historii. Obecnie mamy na orbicie stację, w której znajdują się moduły produkcji rosyjskiej, amerykańskiej, europejskiej i japońskiej. Pomysł więc, że moduł chiński mógłby wejść w skład takiej stacji, nie jest do końca absurdalny, ale mało prawdopodobny. Rosjanie obecnie raczej dążą do, powiedzmy, separacji swojego segmentu, gdyby miało dojść do deorbitacji amerykańskiej części. Japończycy prawdopodobnie skorzystają z dowolnej oferty, która zostanie im przedstawiona. Europejczycy, chciałbym się na ten temat nie wypowiadać, bo byłaby to wypowiedź smutna. Chińczycy natomiast, jak to Chińczycy, niespecjalnie oglądają się na resztę świata i w przyszłym roku zaczynają budować tak zwanego dużego Tiangonga, czyli wielomodułową stację kosmiczną, która rozmiarami będzie dorównywała stacji Mir z lat 80., w zasadzie z lat 90. w jej kształcie, prawda? Będą to trzy duże moduły i prawdopodobnie docelowo także mniejsze. Co z tym Atlantem natomiast? Dlaczego dałem stacji taką nazwę? Był taki pomysł, żeby międzynarodową stację kosmiczną nazwać Alfa. Był to pomysł amerykański, który Rosjanie utrącili, stwierdzając, że Alfa, czyli pierwsza, to była stacja Salut 1 w 1971 roku. W związku z tym oni się nie zgadzają, żeby międzynarodową stację kosmiczną nazwać Alfa. Zaproponowali zamiast tego nazwę Atlant. I tu znowu Amerykanie stwierdzili, że nie będą nazywali stacji nazwą, która kojarzy im się z Atlantydą, która przecież zatonęła, więc no ja tak jakby nie. I dlatego Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jako pierwsza stacja kosmiczna w historii, nie ma nazwy. Przyzwyczailiśmy się do nazywania jej Międzynarodową Stacją Kosmiczną, ale przecież Międzynarodową Stacją Kosmiczną, pierwszą Międzynarodową Stacją Kosmiczną w historii była stacja Europa, wysłana w połowie lat 80. Jest też trochę innych rzeczy. Mentor Beating Laboratory, o którym wspomniałem, czyli amerykański MOL, baza zwiadu wojskowego, w rzeczywistości nie zaistniała. Wysłano makietę OPS, która miała przetestować to rozwiązanie. Trochę się nie udało, bo wysiadła dużo szybciej niż planowano. Był do niej dołączony statek Gemini, który miał przetestować możliwość właśnie wielorazowego użytku tego typu statków. W mojej książce Gemini zostało rozwinięte w projekt Gemini Blue, który był opracowywany, ale do skutku nie doszedł. W praktyce okazało się, że pomysł na przykład na umieszczenie włazu do statku na tarczy ablacyjnej jest pomysłem niezbyt fortunnym. Są też rzeczy, które są jak najbardziej prawdziwe. I to są w większości chińskie rozwiązania. Pozwoliłem sobie tylko chronologię chińskiego programu kosmicznego nieco przesunąć naprzód, nieco przyspieszyć. Statki klasy Shenzhou latają w kosmos. Rzeczywiście oparte są, tak jak napisałem, na klonach Sojuza, podobnie jak cała masa chińskiego sprzętu. Rzeczywiście duży Tiangong wyglądać będzie tak, jak go opisałem, chociaż jeszcze nie powstał. Zacznie powstawać w przyszłym roku. Ale czerpałem tutaj z istniejących chińskich realizacji. Pozwoliłem sobie też kilkukrotnie cytować w mikropowieści Połowa Nieba wypowiedzi chińskich astronautów, Taikong Ren, kosmicznych nawigatorów. Nie wiem tylko, jak wyglądają prace nad wahadłowcem Wielki Mur, ponieważ tak jak bardzo duża część chińskiego programu kosmicznego, informacje te są raczej okryte tajemnicą. Całkiem możliwe, że tak jak sugerowałem, wahadłowiec ten już istnieje. Całkiem niewykluczone, że zobaczymy go w nadchodzącym czasie na orbicie. Równie możliwe także, że nie nastąpi to nigdy. Bardzo dużo zresztą nie tylko chińskich rzeczy jest w tej książce prawdziwych. Kilka opowiadań oparłem na motywach wydarzeń autentycznych. Jest to między innymi lot pułkownika. I tutaj stwierdzam to z prawdziwą przykrością, dlatego że los pułkownika Nowickiego został osnuty na tragicznej historii Władimira Komarowa, radzieckiego kosmonauty, weterana lotu w programie Woschod. Zakończył się on tak, jak to opisałem, z przyczyn takich, jak opisałem. Inne wydarzenia, które również wykorzystałem, to była misja ratunkowa na stacji Salut 7, która posłużyła mi za kanwę opowiadania o misji ratunkowej na stacji Europa. Także przygody radzieckiego generała i polskiego kosmonauty w trakcie niefortunnego wodowania na jeziorze Niegocin oparte są o prawdziwe wydarzenia, które rozegrały się dla odmiany na jeziorze Tengiz, ale wyglądały bardzo podobnie. Również takie mniej może epickie, z mniejszym rozmachem, ale równie dramatyczne przygody jak pożar na stacji czy rąbanie przewodów siekierą w stanie nieważkości miały miejsce. Zdarzały się na różnych obiektach. Większość z nich miała miejsce na Mirze, ale chociażby opisana w opowiadaniu Jeszcze chwilę pożyć sytuacja z pleśnią, która zaatakowała stację, zdarzyła się dla odmiany na stacji Almaz. Jest tam jeszcze sporo innych rzeczy, także myślę, że czytelnik uważny, który potrafi wyłapywać fakty, zauważy, gdzie z prawdą się nie minąłem, a gdzie tylko trochę ją naciągnąłem. Nawet ten słynny gruziński koniak, przemycany na różne sposoby, jest historią autentyczną. I kosmonauci naprawdę potrafili robić to w sposób kreatywny, chowając go na przykład w gitarze, którą ktoś komuś wysłał na stację kosmiczną transportowcem Progres. No niestety jest z myśleniem cały główny trzon historii, czyli loty Polaków w kosmos. Sam fakt, że Polska stała się mocarstwem kosmicznym. Jest też niestety z myśleniem to, że Polska stała się mocarstwem. Trochę dlatego napisałem tę książkę, dlatego że chciałbym widzieć ten kraj wielkim i potężnym. Nie ma w tym marzeniu, nie ma w tej myśli nic niewłaściwego, bo każdy z nas chciałby wiedzieć, że reprezentuje nie tylko historię i tradycję, ale że jest także częścią czegoś wielkiego. Jeżeli więc chcielibyście poczytać, jak to by było, gdybyśmy, no, może nie do końca, ale gdybyśmy jednak trochę inaczej przestawili zwrotnicę historii i zrobili ten krok poza atmosferę, gdzieś tam powyżej linii Karmana, to serdecznie polecam poczytanie właśnie zimnego światła gwiazd. A tych, którzy zachwycą się albo przynajmniej znajdą sobie chociaż trochę uznania dla opisanych przeze mnie historii, odsyłam do książek historycznych. Trudno jest znaleźć dobre opracowania na temat dawnych lotów kosmicznych u nas w Polsce teraz, więc będzie to musiała być lektura siłą rzeczy po rosyjsku albo po angielsku. Ale jeżeli spodobają Wam się przygody nieco sensacyjne, nieco niewiarygodne i nieco trudne momentami do przełknięcia, które opisałem ja, to pragnę Was zapewnić, że w kosmosie wydarzyło się dużo więcej i że wydarzyły się tam rzeczy, które niejednokrotnie były dużo dziksze i bardziej niewiarygodne niż fikcja, którą ja jednak jako autor musiałem chociaż trochę temperować, żeby nie wprawić czytelnika w osłupienie. To jest w końcu fantastyka, ale jednak naukowa. Polecam Wam więc zbiór opowiadań Zimne światło gwiazd. A jeżeli będziecie chcieli zapoznać się bliżej z kilkoma rzeczami, o których mówiłem, polecam Wam także m.in. rosyjski film Salut 7 oraz rosyjski film Wriemia pierwszych, które odpowiadają odpowiednio o misji ratunkowej na Salucie 7 oraz o naprawdę sensacyjnym i niezwykłym locie Leonowa, w trakcie którego po raz pierwszy człowiek wyszedł w przestrzeń kosmiczną. I polecam Wam własne inne poszukiwania. A gdybyście całkiem przypadkiem byli już czytelnikami moich wcześniejszych pozycji, to polecam Wam opowiadanie Białe demony, które znalazło się w roczniku fantastycznym 2020. Łączy ono dosyć umiejętnie kosmos z uniwersum kompleks 7215. Zostawiam Was w związku z tym wszystkim i wracam do marzeń o lotach w kosmos. Nadchodzą bardzo ciekawe lata, które prawdopodobnie mogą okazać się godne uwagi. Bardzo bym sobie tego wszystkiego życzył, bo być może będzie jeszcze okazja napisać więcej o kosmonautach, astronautach i tajkonautach w nadchodzącej przyszłości. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.